Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Telefonicznym gościem dnia Radia Gdańsk jest profesor Kazimierz Kik, politolog Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Panie profesorze, zacznijmy od tematu rozgrywek w Platformie Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski, wiceszef Platformy, lider ruchu Wspólna Polska, jeździ po Polsce jak podczas kampanii wyborczej. W weekend był w Gdańsku, przemawiał razem z prezydent Gdańska Aleksander Dulkiewicz, a jednocześnie dzisiaj ma się spotkać Borys Budka z Donaldem Tuską. Budka będzie namawiał Tuska, by jeszcze aktywniej włączył się w polską politykę. Co to oznacza? Czy chodzi o walkę o przywództwo w Platformie, panie profesorze?
Tak, na pewno jednym z elementów tej sytuacji jest odzwierciedlenie walki o przywództwo, ale z drugiej strony to musimy pamiętać, że Platforma Obywatelska i liderzy Platformy Obywatelskiej nie mają wyboru ze względu na nowy ład, na nową koncepcję zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj musi być jakaś forma
reakcji.
Aktywności. Mhm. Aktywności, tak. Przy czym zwróćmy uwagę znowuż na to, że te wyjazdy pana Trzaskowskiego w teren nie mają żadnej konstrukcji, która mogłaby zrównoważyć koncepcję Nowego Ładu. To jest takie podnoszenie ducha, organizowanie wokół siebie zwolenników, ale w kierunku jakim? No, popatrzmy, jakie hasła towarzyszą tym wyjazdom i jakie cele te wyjazdy mają. Na przykład zbieranie podpisów pod wnioskiem o likwidację telewizji publicznej. Przykładowo. Czyli destrukcja. Nie ma tam konstrukcji, tylko te wyjazdy, ta aktywność jest związana raczej z przeciwdziałaniem temu, co robi PiS. Natomiast PiS robi swoje i robi koncepcję Nowego Ładu. W związku z tym utrzymuje się ta przewaga w sondażach Prawa i Sprawiedliwości, a opozycja musi wykonywać tak zwane ruchy robaczkowe, bo ja to tak nazywam ruchami robaczkowymi, jeżdżenie po kraju i praktycznie rzecz biorąc proponowanie obalenie rządu, bo to do tego się sprowadza. Mm-hmm.
Mówi pan ruchy robaczkowe, destrukcja, a nie konstrukcja. No, ale ja bym chciała przypomnieć, że pan Rafał Trzaskowski tutaj mówił podczas tego spotkania, przypomniał, że prezydenta Adamowicza zabił hejt, tak mówił, ale jednocześnie pojawiły się przecież wulgarne okrzyki, 8 gwiazdek, jocie, PiS, ale nazwał to pozytywnymi reakcjami. Czy to właśnie nie hipokryzja?
No nie tylko hipokryzja, ale bezradność intelektualna. Intelektualna bezradność, bo to, że Adamowicza zabił niezrównoważony psychicznie człowiek, to oczywiście można to potem interpretować na różne sposoby. Komu to pasuje, to akurat hejt. To jest oczywiście tworzenie pewnej narracji, ale ja nie sądzę, żeby narracja, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, mogła zwiększyć notowania ugrupowań opozycyjnych i pana Trzaskowskiego osobiście.
Panie profesorze, Partia Republikańska to nazwa nowej partii, którą zakładają politycy Porozumienia, między innymi Adam Bielan i Kamil Bortniczuk. No właśnie, ale już są zapowiedzi polityków PiS-u, że będzie to nowy koalicjant Zjednoczonej Prawicy. Co będzie to oznaczało dla sceny politycznej i dla samej Zjednoczonej Prawicy, ale też i dla Koalicji Obywatelskiej, wejście nowego koalicjanta?
No więc zwróćmy uwagę na to, że to oczywiście rozbije Zjednoczoną Prawicę ostatecznie, no bo nie sądzę, żeby można było, albo żeby Gowin mógł zgodzić się na to, że tak zwani dywersanci z jego partii stanowią równorzędnego koalicjanta Zjednoczonej Prawicy. To będzie rozbicie Zjednoczonej Prawicy i budowanie tej Zjednoczonej Prawicy zupełnie inaczej. Oczywiście na różnego rodzaju takim sztukowaniu raczej.
Panie profesorze, ale czy zyska, czy straci na tym Zjednoczona Prawica? I czy Porozumienie Gowina jest tak bardzo potrzebne Zjednoczonej Prawicy dzisiaj?
Znaczy, no trudno powiedzieć, żeby zyskała. No bo wiadomo, że stabilność wymaga tych głosów również 18. Natomiast czy straci? To jest pytanie. Nie straci. Zjednoczona Prawica, ponieważ cóż można stracić z sytuacji, kiedy już tyle stracono ze względu na nielojalność albo też ze względu na aspiracje indywidualne pana Gowina. Więc oczyszczenie terenu, czyli krótko mówiąc pożegnanie się z panem Gowinem, będzie w moim przekonaniu służyło większemu takiemu jednolitemu frontowi Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście jeszcze zostaje Solidarna Polska i ambicje pana Ziobry, ale to już nie jest ten sam kaliber. Natomiast czy opozycja zyska? No tylko zyska tyle, że problem będzie miała Zjednoczona Prawica, ale żadnych zysków nie będzie miała opozycja, dlatego że partia pana Gowina, połowę partii pana Gowina, zgodnie z sondażami, to
traci.
No cóż, niecały procent.
Mm-hmm. Traci. Panie profesorze, zmieniamy temat, a mianowicie przechodzimy do unijnego komisarza do spraw sprawiedliwości Didiera Reynersa, który zażądał w czwartek w liście do premiera Mateusza Morawieckiego wycofania z Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie prymatu Konstytucji RP nad prawem unijnym. A wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik w TVP Info przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny takie rozstrzygnięcia już wydał w 2005-2011 roku. Przypomniał, że przewodniczącymi składów orzekających byli wówczas profesor Marek Safian, dziś zasiadający właśnie w CUE, i profesor Andrzej Rzepliński. Tutaj tylko jeszcze dodam, że premier Mateusz Morawiecki oświadczył Didierowi Reynersowi, że nie zamierza wycofywać swojego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. No właśnie, i moje pytania, panie profesorze, czy Trybunał Konstytucyjny raz może wydać inne rozstrzygnięcia niż w 2005 i w 2011 roku? I co będzie to oznaczało, jeśli Trybunał Konstytucyjny potwierdzi wyższość Konstytucji RP? I czego można się spodziewać wtedy po Komisji Europejskiej? Jakiej reakcji?
Ja myślę, że ta sytuacja sporów formalnych, prawnych, trudnych do zrozumienia dla przeciętnego obywatela, będzie trwała tak długo, jak długo będzie różnica pomiędzy większością w polskim życiu politycznym, czyli rządu, jak długo będą u władzy rządy Zjednoczonej Prawicy, a w Unii Europejskiej będzie miała przewagę tak zwany mainstream liberalno-lewicowy. To jest odzwierciedlenie oczywiście walki politycznej pomiędzy ugrupowaniami politycznymi i pomiędzy punktami widzenia odmiennymi punktami widzenia pomiędzy tymi ugrupowaniami, czyli eurosceptykami, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, i euroentuzjastami, jeżeli chodzi o ugrupowania socjaldemokratyczne, lewicowe i liberalne. Także ja nie widzę tutaj możliwości rozstrzygnięcia tego. Zajmując się troszkę integracją Europy, zwracam uwagę jednak na to, że po traktacie lizbońskim zwłaszcza, czyli po traktacie, który wprowadził do wspólnego prawa europejskiego trzeci filar ukształtowany w traktacie z Maastricht w 1992 roku, czyli bezpieczeństwo wewnętrzne, sprawy wewnętrzne. To jest problem niezwykle delikatny. To Unia Europejska po traktacie lizbońskim jest w trakcie procesu realizowania, integrowania do prawa wspólnotowego trzeciego filaru Unii Europejskiej, czyli sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli także i sądownictwa w pewnym sensie. Ja nie jestem specjalistą, nie jestem prawnikiem, w związku z tym wiem, że to są ogromne zawiłości, ale ja myślę, że tu jest potrzebny po prostu kompromis. Zgodnie z traktatem z Lizbony, coraz to większy obszar spraw związanych z obszarem sprawiedliwości, sądownictwa i tak dalej, znajduje się w gestii przynajmniej kontroli ze strony instytucji unijnych. A tu mamy problem, bo instytucje unijne, Parlament Europejski, Komisja i tak dalej, znajdują się w rękach sił politycznych będących przeciwnikami Prawa i Sprawiedliwości, a rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje próbę z pozycji mniejszościowych w Unii, a większościowych w Polsce, narzucić swoją interpretację prawa i procesów integracyjnych. Te procesy są w toku, I ja myślę sobie, że tutaj będzie słowo przeciwko słowu, czyli prawnicy będą mieli własne, często odmienne zdania.
Pan, panie profesorze, mówi o tej walce wewnętrznej w Komisji Europejskiej. Bym chciała zwrócić uwagę na wypowiedź wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Kataryny Barley, która coś takiego powiedziała w wywiadzie do tygodnika Der Spiegel. Nie można dłużej zwlekać z uruchomieniem mechanizmu praworządności wobec Polski i Węgier. Unia Europejska nie może przecież dać się szantażować. A czy my nie mamy, my jako Polska, do czynienia z szantażem wobec Polski? Właśnie mówiąc o tym mechanizmie warunkowości.
Wie pani, powiem tak, ja oczywiście nie jestem zwolennikiem podporządkowania, rzecz jasna, konstytucji polskiej, prawu europejskiemu, ale to jest inny zupełnie problem jednostkowy. Natomiast wydaje mi się, że w momencie, kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, podpisując traktat z Maastricht, tak, traktat z Maastricht nie podpisywaliśmy oczywiście, tylko wstępując do takiej Unii Europejskiej, jaka została nakreślona traktatem z Maastricht, no jednak podjęliśmy pewne zobowiązania i weszliśmy w pewną rzeczywistość, którą akceptowaliśmy. I ja nie mówię tutaj, że musimy podlegać wszelkim dyrektywom Brukseli, ale na pewno nie możemy ich en bloc odrzucać. Czyli tutaj potrzeba jest niezwykle trudna zdolność do dialogu i niezwykle jeszcze trudniejsza zdolność do zawierania kompromisów. Tutaj nie wystarczy stać stanowczo i zdecydowanie na swoim stanowisku i odrzucać wszystko to, co Bruksela proponuje, bo
czy musimy
pamiętać, narzuca. No ja rozumiem, tak, ma pani rację, narzuca. Bo my musimy rozważyć musimy dwie rzeczy, mianowicie co dla Polski jest i Polaków korzystniejsze. Czy jednak partycypowanie w procesach integracji europejskiej, nawet gdybyśmy musieli w drodze kompromisów z niektórych naszych zdecydowanych postaw zrezygnować, czy też pójść z Unią Europejską na konfrontację, no i podzielić los Wielkiej Brytanii, oczywiście znajdując się w zupełnie innej, gorszej sytuacji ekonomicznej, nie tylko ekonomicznej, także politycznej niż Wielka Brytania. Więc to jest test na dojrzałość polityczną polskiej klasy politycznej.
Panie profesorze, pytanie, czy Wielka Brytania na tym straciła? Bo tego jeszcze nie wiemy, ale zmieniamy temat. Nord Stream...
Ale, przepraszam, tylko...
Proszę. No,
gdybyśmy byli Wielką Brytanią, czyli imperium kolonialnym, czyli Commonwealthem, to wtedy byłbym spokojny.
Zmieniamy temat. Nord Stream 2. Czy administracja Bidena zmieni zdanie? Czy jest jeszcze szansa na zatrzymanie budowy Nord Stream 2? Pod koniec maja administracja Joe Bidena poinformowała, że zawiesza sankcje nałożone na firmę budującą gazociąg Nord Stream 2 między Rosją a Niemcami, ale w piątek uwaga, podczas briefingu w Waszyngtonie Ned Price z Departamentu Stanu oświadczył, że rząd USA nadal sprzeciwia się Nord Stream 2, który uważa za rosyjski projekt geopolityczny zagrażający bezpieczeństwu energetycznemu Ukrainy i Europy. Panie profesorze, o tej szansie, czy jest szansa na zatrzymanie budowy Nord Stream 2?
My jesteśmy w trakcie ciągle jednak wizyty Bidena w Europie. Dzisiaj mamy szczyt NATO. Ale bardzo ważne będą ustalenia, oczywiście jawne i niejawne, jakie zostaną podjęte w Wiedniu pomiędzy panem Putinem i panem Bidenem. Więc to jeszcze gra się toczy. Natomiast dotychczasowy stan rzeczy, to co przecieka do opinii publicznej, z czym my się spotykamy, to jest jednak, jestem przekonany, że Nord Stream 2 zostanie uznany za projekt biznesowy i że będzie to kierunek albo element składowy kompromisu amerykańsko-niemieckiego. I musimy pamiętać o tym, że ci wszyscy, którzy znają się troszeczkę na polityce Stanów Zjednoczonych wobec Europy na przestrzeni ostatnich 20-30 lat, to wiedzą, że pomiędzy Stanami a Europą, a Europa to Niemcy i Francja, oczywiście musimy pamiętać, istnieją takie nieprzezwyciężalne sprzeczności, jak na przykład odmienne podejście do ładu światowego, gdzie Stany Zjednoczone, zwłaszcza za Trumpa, głosiły koncepcję hegemonii amerykańskiej w świecie, a Unia Europejska głosami Francuzów i Niemców głoszą konieczność koncepcji wielobiegunowego świata, w którym Unia Europejska byłaby niezależnym, quasi suwerennym składnikiem, podmiotem, równorzędnym lub nawet silniejszym od Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj są Europa ma swoje interesy. Mhm. Europa uświadamia sobie te swoje odmienne od Stanów Zjednoczonych, przynajmniej w dzisiejszej formule polityki światowej Stanów Zjednoczonych. I ja myślę sobie, że postawa Europy taka, aby wysforować Unię Europejską na ten podmiot autonomiczny i równorzędny innym podmiotom politycznym, gospodarczym świata, uzewnętrzniana jest właśnie w stanowisku zajmowanym przez Unię Europejską w Kornwalii, mianowicie trzymania się pomiędzy Chinami a Stanami. A trzymania się pomiędzy Chinami i Stanami na równą odległość będzie oznaczało, że stanowisko wobec Chin nie będzie stanowiskiem tożsamym ze stanowiskiem Joe Bidena.
Mm-hmm. Rozumiem. Niestety, panie profesorze, czas naszej rozmowy już dobiegł końca. Stawiamy tutaj kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Telefonicznym gościem dnia Radia Gdańsk był profesor Kazimierz Kik, politolog Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rozmawiała Olga Zielińska.